Maciej Siembieda gościł w Kielcach. To ten pisarz, który nie chciał nam zdradzić tajemnicy, jaką książkę pisze. Mówił tylko, że będzie związana z górami świętokrzyskimi, że no to są takie historie, które tutaj znamy. No i dziś pan Maciej zdradził w Bibliotece Wojewódzkiej, że książka jest osnuta na dziejach rodziny Zakrzewskich.
Tak, to jest jeden z wątków, bo książka jest sagą, opowiada o dwóch rodach, które są produktem moich fantazji, ale też i tego, co pamiętam z czasów dzieciństwa i młodości w Kieleckim, w Górach Świętokrzyskich. Zakrzewscy są oczywiście pod innym nazwiskiem, bo książka jest taką kolekcją dość mrocznych i okropnych zdarzeń. Opowiada o zemście, o jej dziedziczeniu, o takiej budowanej przez lata i pokolenia nienawiści, niechęci i mentalności podobnej do gołoboża, czyli twardej, zimnej, ostrej i takiej nieprzystępnej bardzo. Ja się tu wychowałem, tu wyrastałem, pamiętam te wsie sprzed tam 50 lat i to, co się tam działo, to jest oczywiście książka historyczna, nie wiem, jak dzisiaj wygląda mentalność kielecka, bo nie mieszkam tutaj już od 40 lat, ale to, co wtedy zapamiętałem i odnotowałem gdzieś na twardym dysku, bo to, co dzieciak zapamiętuje, jest w nas najtrwalsze, no to się w tej książce znalazło.
No tak, ale książka zaczyna się w styczniu 1863 roku, kiedy to jeden z bohaterów zostaje zdradzony. Czyli trzeba było jednak korzystać no, z jakichś źródeł historycznych, czyli research był konieczny.
Tak i nie. To znaczy tutaj chyba najmniejszy research robiłem ze wszystkich moich powieści, dlatego, że ten bohater, o którym pani mówi, czyli ślepy Tomasz, to był mój prapradziadek, czyli prawdziwa postać. Jego dzieje i wszystkie legendy o nim znałem na pamięć i znam do tej pory. I dlatego one się tam tak łatwo w tej książce znalazły i zmieściły fajnie w tej całej opowieści, bo no, na mnie jako na małym dziecku robiło to kolosalne wrażenie.
Ta historia sięga powstania styczniowego?
Tak, dziadek, wszyscy mówili o nim w rodzinie dziadek Langiewicz. Dlatego, że no po prostu tak nazywano tych, którzy byli tam w oddziale Langiewicza. On był gdzieś blisko, był chyba nawet jakimś jego adiutantem czy ochroniarzem, nie wiem, ale był bardzo blisko i właśnie jego to spotkało, że Rosjanie mu tam uszkodzili oczy. Natomiast jak ja poszedłem do szkoły podstawowej i była lekcja o powstaniu styczniowym i oczywiście w Starchowicach oczywiście zahaczyło to o bitwę pod Świętym Krzyżu i tak dalej, no to ja się wyrwałem jako pierwszy, że a Langiewicz to był mój dziadek. No bo wszyscy mówili dziadek Langiewicz. No i dopiero cierpliwy dyrektor szkoły, czy nauczyciel historii wytłumaczył mi, że tak jak o żołnierzach Halera się mówił Halerczycy, a o Piłsudskiego Piłsudczycy, to tak samo o żołnierzach Langiewicza mówiło się Langiewicze, no bo nie można było powiedzieć Langiewiczowczycy, tak? Więc po prostu tak to brzmiało, no i wtedy mi pozbawił mnie złudzeń, bo oczywiście byłem bardzo dumny z tego, że ostatni dyktator powstania styczniowego był moim dziadkiem, co jest nieprawdą.
No to przynajmniej tę zagadkę żeśmy już rozwikłali. No dobrze, ale tam są dwa zwaśnione rody, czyli ten drugi ród jest fikcją.
Obydwa są fikcją. Niektóre postacie są prawdziwe. Prawdziwy jest właśnie ślepy Tomasz. Pężyrka nie jest prawdziwa. Prawdziwa jest Jaćka, prawdziwy jest Antek i prawdziwy jest Karaś z drugiego rodu. Taka chyba najczarniejsza postać w tej książce. Natomiast cała reszta to są takie postacie, które uzupełniają tą obsadę i rody nie istniały, tak jak nie istnieje wieś Grabin, którą zmyśliłem i którą pozwoliłem sobie w posłowiu określić w ten sposób, że nie ma jej nigdzie tutaj, ale jest wszędzie tak naprawdę.
Zaczęliśmy od Zakrzewskich, którzy już zupełnie współcześnie byli tutaj. No, pamiętamy tę historię trzech morderców. Później pan też szukał jakichś pierwowzorów No może właśnie w życiu kryminalnym, tu gdzieś w Górach Świętokrzyskich.
Tak, ja trochę korzystałem z opowieści policjantów, z którymi jeszcze w Strachowicach miałem kontakt. I nie robiłem żadnej kwerendy takiej bibliograficznej, ani takiej, która by tam polegała na przeszukiwaniu archiwów. Mnie tak naprawdę interesowała opowieść bardziej o mentalności niż o zbrodni. Zbrodnia nie jest tutaj wątkiem numer jeden, aczkolwiek no niestety przewija się bardzo często i są to wszystko zbrodnie oparte na faktach. Żadnej z nich nie wymyśliłem, z czego akurat się cieszę i co bardzo podkreślam. Bo ja po prostu nie przepadam za zbrodniami. One tu są dlatego, że po prostu no, ilustrują to, co się tu działo, ale nie są afrodyzjakiem sprzedaży książki, ani w ogóle żadnym wabikiem dla czytelników, którzy takie zabawy lubią, czy mają jakąś mroczną stronę. Bo generalnie lubimy się bać, tak? I popularność kryminału od bardzo dawna na tym się osadza.
No tak, ale sensacyjne książki, które pan dotychczas pisał, też miały taki wątek. Ja nie powiem, że były zbrodnicze od początku do końca, ale miały taki wątek kryminalny, więc...
No tak, ale tam raczej, gdyby te książki wycisnąć, to krwi za dużo nie poleci. Natomiast ja wolę zagadkę, wolę sensację, a już najbardziej to wolę historie napisane przez życie i takie, które są... No na pewno ciekawe, to jest raz. Po drugie, bardzo mało znane. No i jak jeszcze są zupełnie niewiarygodne, nie do uwierzenia, to już wtedy jestem najszczęśliwszy.
No jeżeli pan mówi, że wszystkie te zbrodnie to są fakty, to je też pan musiał gdzieś wynaleźć.
Tak, no jest tego sporo oczywiście, ale tak jak mówię, są rzeczy, które znam z opowieści, one nie są udokumentowane. Z opowieści policyjnych. Szukałem ich potwierdzeń. No nie wszystko zdigitalizowano, nie wszystko jest w internecie. Zwłaszcza, że książka dotyczy lat bardzo rozległych, ale i bardzo odległych. Więc korzystam z prawa pisarza beletrystyki, który może sobie pozwolić na to, że coś przytoczy na podstawie, nie wiem, relacji świadków i tak dalej, i tak dalej. No bo to wolno, pod warunkiem oczywiście, że co zawsze robię, że jakby podaję źródło, skąd to wiem, albo po prostu przyznaję się, że to wymyśliłem, prawda? Bo to jest też, no wtedy uczciwe, a ja bardzo dbam o to, żeby ta granica między prawdą a fikcją była wyraźnie narysowana i bardzo dobrze strzeżona.
No i wreszcie jedno, z czym pewnie kobiety się troszeczkę nie zgodzą, że tutaj nie ma niestety miłości. Wprawdzie jest lekko zarysowana, ale jednak zemsta nad miłością przeważa i Jaćka zostaje.
No tak, jest taka miłość, która jest piękna i bardzo silna, ale która musiała przegrać, bo były od niej zjawiska, rzeczy silniejsze. Ona sama, mimo swojej rzeczywiście ogromnej siły, nie była w stanie przebić się przez te wieki nienawiści, przez mentalność, przez to, jakie było otoczenie. No i jeszcze na dodatek była to miłość, która nie mogła się udać ze względu na te stare waśnie, których początku tak naprawdę już prawie nikt nie pamiętał.
Jednak ponieważ książka zaczyna się, tak jak mówiliśmy już, podczas powstania styczniowego, kończy się no już współcześnie, no to ja nie uwierzę, że te wszystkie opowieści pan ma tak od rodziny, od przyjaciół, od znajomych.
No, mam. Tak, naprawdę. No to po prostu, pani, dziecko dużo zapamiętuje. Chyba najwięcej i najwięcej w nim zostaje. I potem jak ja już stąd wyjechałem, to we mnie do tej pory jest jakaś tęsknota za tym Kieleckim. I ja to Kieleckie wspominam przede wszystkim przez to, co przeżyłem, co widziałem, ale przez to, co słyszałem. A wiadomo, że w głowie zostają historie najstraszliwsze, najbardziej takie wyraziste, no i złe. No częściej, bardzo chętnie przyswajamy, o wiele chętniej przyswajamy zło niż dobro. Dobra wiadomość to zła wiadomość, więc to wszystko, co usłyszałem i co robiło na mnie wrażenie, to się tutaj znalazło.
Ale są też legendy.
No legendy oczywiście są ze źródeł pisanych, bo akurat region ma szczęście do dobrych regionalistów, do jakichś antropologów kultury i do ludzi, którzy te legendy ocalili. Jest kilka przynajmniej wydawnictw, ja w tej chwili nie pamiętam ich tytułów, ale mam je na półce. I te legendy świętokrzyskie, zresztą bardzo piękne, To była moja taka lektura obowiązkowa podczas pisania Gołoboża, bo rzeczywiście bardzo mocno na tych nogach te meble stawiałem, tak? Tą całą fabułę. A Święty Krzyż jest w ogóle miejscem bardzo magicznym i ja tę magię też przeżywam w tym sensie, że tak, no pamiętam, że w domu zawsze było pełno duchów, zawsze było pełno straszenia dzieci, zawsze było pełno opowieści o niesamowitych, zresztą dziadek Tomasz, który występuje w tej książce, to ta opowieść o tym, jak tam znalazł cudowne zioło, kosa mu pękła, rozciął sobie skórę i włożył to zioło pod skórę, to jest jak najbardziej prawdziwa legenda. Znaczy prawdziwa, o ile legenda może być prawdziwa. Więc mimo, że tam Rosjanie mu szkodzili oczy, no to potem już widział, był bardzo silny. Podczas jakiejś powodzi przeniósł tam źrebaka na plecach i tak dalej, i tak dalej. Czyli miał jakieś moce niemal nadprzyrodzone.
To kielecka wieś, bo nie tylko jest Gołoboże tytułowe, ale jest także ten język taki. Przecież mieszkańcy Grabina to byli po prostu chłopi świętokrzyscy.
No,
i mówili swoim językiem. No i ten język także trzeba było tutaj przywołać.
To mam źródło w domu, bo mama, która przeprowadziła się ze Starachowic do Sopotu i mieszka 500 metrów od nas, jak skończyła 93 lata, nie wiem, czy to jest jakiś magiczny wiek, ale zaczęła mówić gwarą. Kobieta bardzo oczytana, która mnie uczyła czytać książki, która mnie zaprowadziła do kina, która tłumaczyła mi bardzo wiele, której mnóstwo zawdzięczam i zawsze posługiwała się piękną polszczyzną. Tym razem jej się odwróciło i naprawdę ona teraz mówi wyłącznie gwarą. I mówi do mnie, ale też oczywiście jak wyjdzie na ulicę, bo ciągle jest bardzo sprawna, dzięki Bogu. I rzeczywiście jak rozmawia z ludźmi, no to ci ludzie patrzą na nią dziwnie, bo ona ma tą taką kielecką stylistykę, tak? One poszły, wzięły, zrobiły, chodź tatu i tak dalej. No. Tak, coś tam się w niej otworzyło. Nigdy tak nie mówiła. Nigdy. A teraz wyłącznie. Na początku myślałem, że coś stylizuje, a teraz rzeczywiście cały czas tak jest. No. I moja żona, która jest z Łodzi, nie zna tych słów, była bardzo zaskoczona i zawsze pytała, czemu babcia tak nagle mówi? Ale mówi, to jest bardzo, bardzo ładne, no bo tak, no, łatwo ją zrozumieć, a jednocześnie ma jakiś swój styl. Czyli to, dla niej to jest powrót, może to jest też rodzaj jakiejś nostalgii, że mieszka tam, z dala od rodzinnej ziemi. Także co do gwary nie miałem kłopotów żadnych, bo ona mi konsultowała.
No to muszę jeszcze spytać, nad czym pan teraz pracuje. Czy będzie kolejna część Gołoboża?
Nie planowałem, ale to nic nie znaczy. Natomiast na pewno będzie teraz na wiosnę kolejna część, już ósma, z prokuratorem Jakubem Kanią i też będzie to książka trochę inna od tych, które dotychczas się w tej serii ukazały.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.